swoje dzisiaj rozmyślania przed wami, a zatytułowałem Ach te nerwy, nerwy, nerwy. Trochę będziemy mówili o gniewie. Słowo gniew, a myślę, kojarzy nam się trochę z taką statyką, z takim wewnętrznym uczuciem. I jest to też ważne, aby być świadomym, że noszenie takiego gniewu w sobie na stałe jest jak właśnie jak jajko, to w środę chyba nawet mówiłem, jak jajko w takim inkubatorze. To jest tylko kwestia czasu, kiedy się coś wykluje i to coś, kiedy się wykluje, jest gwarantowane, że to nie będzie nic dobrego. To będzie jakieś monstrum, które krzywdę komuś na pewno zrobi. Niemniej jednak chciałbym, abyśmy pomyśleli o tym w bardziej taki codzienny sposób. I te historie Jezusa właśnie w swojej pierwszej, że tak powiem, fazie, w pierwszej wersji, w tym pierwszym wrażeniu, które one wywołują, właśnie dotyczyły takiej codzienności, tego typu, z czym ludzie naprawdę w życiu się spotykają. Trochę winni są tłumacze, ponieważ ci, którzy tłumaczą Biblię, ja wiem, że łatwo jest krytykować, to jest żmudna praca, ciężka praca, chyba nie ma innego sposobu. Często tłumaczenia mają już taki smak, zabarwienie religijne. Wiele fraz biblijnych były wzięte z takiego codziennego życia, to w jaki sposób ludzie używali tego. Natomiast tłumacze często nie czują się komfortowo, aby dane zdanie umieścić, więc jest ono jak gdyby... Próbują treść oddać, ale jest ono jak gdyby tak trochę złagodzone i często nadane temu są już takie, albo po czasie te słowa nabierają takiego bagażu trochę religijnego, trochę takiego może terapeutycznego, że po jakimś czasie te słowa pozostają jak gdyby już nie w codziennym użytku. I ja też mam taki dylemat, ponieważ my wszyscy gdzieś w podświadomości wiemy, że pewnych słów się nie wypowiada ani publiczne, ani w kościele. Niemniej jednak tak wygląda, jak się czyta fragmenty i komentarze historyczne, że Jezus bezpardonowo cytował ludzi to, w jaki sposób oni się odzywali, to, z czym mieli do czynienia. I dlatego słuchacze często, nawet jeżeli nie zgadzali się ze światopoglądem Jezusa, to zgadzali się właśnie w tej pierwszej fazie, że rzeczywiście tak w życiu jest. Rzeczywiście tak jest. O jednym z kaznodziei, który jest trochę znany w Stanach, bardzo znany, przez trochę mam na myśli bardzo znany. Ciekawa rzecz jest powiedziana właśnie czytając, ponieważ odkryto go jako fenomen, że bardzo szybko Kościół się rozwinął, ludzie go bardzo słuchają, a nie robi wrażenia nie wiadomo jakiego zdolnego człowieka. I dlatego, że tak powiedziałem, nie będę mówił o kogo chodzi, bo według mnie to jest bardzo zdolny człowiek. To właśnie obserwacja była taka, że we wstępie do swojego kazania obserwator pisze tak. Nawet jeżeli z nim się nie zgadzasz, nie zgadzasz się z tym, co on mówi, na przykład nie wierzysz w Boga, albo nie wierzysz, że Chrystus jest Synem Bożym, albo nie wierzysz, że jest niebo, czy jest piekło, to w pierwszej części, kiedy on robi wstęp do kazania, mówiąc o życiu, każdy się z nim zgadza. I Jezus taki był. Że kiedy Jezus tę historię opowiadał, każdy w tym momencie się zgadzał. Dopiero kiedy Jezus aplikował, to byli ludzie... Więc ach te nerwy, a podtytuł mój jest niekościelny. Co nas wkurza? Co nas wkurza? Powiem wam, co mnie wkurza. Chcecie wiedzieć? Ja wiem, że was to nie wkurza. Jak się gdzieś spieszę i jadę samochodem. I jedzie przede mną i jedzie. I ludzie na pieszo wyprzedzają tego, który jedzie. Mało to, jedzie lewym pasem. I można błykać światłami wieczorem. Można trąbić i się nie ruszy. Wkurza mnie też chamstwo na drodze. Kiedyś podjeżdżam do znaku stopu. I już gotowy jestem ruszyć dalej, no bo tu wiecie, w Ameryce zasada, kto pierwszy podjeżdża, ten dalej jedzie. Pierwszy. Zatrzymałem się i wtedy naprawdę się zatrzymałem. I już ruszam i dojeżdża auto, które lekko tylko zwolniło i przejeżdża. Dobrze, że popatrzyłem. Dobrze, że przyhamowałem. Lekko musiał mnie ominąć. Więc wkurzyło mnie i to, co zrobiłem, to nacisnąłem na klakson i trzymałem go chyba z 5 sekund. I człowiek spojrzał na mnie i ja zrobiłem chrześcijański gest. Ale człowiek przejechał, miał otwarte okno, wystawił rękę. Śmiejecie się, bo wiecie, że to nie ten palec. I wtedy dopiero się we mnie zagotowało. Co was w domu wkurza, to już wam nie powiem. Każdy wie. W pracy. I ja wiem, że możemy się śmiać z tego, ale kiedy niekontrolowane statystyki nam mówią, bynajmniej tu jest taki termin w Stanach Zjednoczonych, road rage. Słyszeliście? Czyli jakby to przetłumaczyć? Wściekłość na drodze. Pamiętam, kiedyś był mały segment we wiadomościach wieczornych podany właśnie na temat tej wściekłości, tych nerwów na drodze, gdzie reporter właśnie mówił o takich przypadkach i mówi, pamiętajmy, jak bardzo ludzie niekulturalnie, chamsko się zachowują, jak bardzo niesprawiedliwie, jak bardzo my mamy rację, nigdy nie konfrontujmy ludzi na drodze, ponieważ nigdy nie wiemy, kto kim jest. Bo statystyki mówią, że tysiące ludzi w tym kraju ginie w konfliktach wściekłości na drodze. Nie z powodu zderzenia samochodu, ale z powodu tego, kiedy ktoś wychodzi na zewnątrz i zaczyna rozmowę z kimś. Wtedy dochodzi do bujek, wtedy dochodzi... Ja byłem świadkiem kilku bujek, gdzie wyciągane były narzędzia, pałki bejsbolowe. No i wreszcie słyszymy, gdzie ktoś nagle wyciąga broń palną i zabija. Tylko dlatego, że ułamek sekundy chodziło o coś. Jesteśmy krajem, ten, USA, krajem, gdzie jest najwięcej w tym momencie popełnianych zabójstw typu właśnie złość i nerwy. Niedawno znowu w New Jersey w molu strzelec wszedł i zaczął strzelać. I władzom bardzo zależy na tym, ażeby złapać kogoś takiego, bo chodzi o to, żeby wtedy kogoś takiego się trzyma i się wałkuje i psychiatrzy i psychoterapeuci analizują. Bo chodzi o to, żeby dojść do tego, co sprawiło. Wielu tych ludzi popełnia samobójstwa. Wielu tych ludzi nie możemy później zamknąć i studiować ich i analizować, żeby dowiedzieć się, ale tych, których się udało, a nawet tych, których się nie udało, analizuje się ich życie od samego dzieciństwa i często dopatrują się tak zwanych powodów, że człowiek był tak zwaną już tykającą bombą zegarową. Że to była tylko kwestia czasu, Ale ten gniew, ta złość, ta wściekłość, to wkurzanie się, człowiek ciągle chodził zły. Często w dzieciństwie serca, dusze tych dzieci były zranione, złamane przez kogoś, kto był dla nich bardzo ważny, był autorytetem. I w tamtych czasach, kiedy Jezus chodził po ziemi, nie było inaczej. I dlatego historia, którą dzisiaj będziemy czytać, dotyczy właśnie tych nerwów, dotyczy tej wściekłości, tego wybuchu, tego gniewu właśnie. Czytajmy Ewangelię Mateusza, 5 rozdział, 21 werset. Pan Jezus mówi tak, czytam z tłumaczenia Święty Paweł, a możecie sprawdzać w swoich Bibliach. Jest to bardziej współczesny język polski. Słyszeliście, że kiedyś powiedziano, nie popełnisz morderstwa. A kto by dopuścił się morderstwa, stanie przed sądem. A ja wam mówię, że każdy, kto się gniewa na swego brata, będzie sądzony. A kto powie bratu głupcze, stanie przed wysoką radą. A jeśli mu powie durniu, skazany zostanie na ogień potępienia. Jeżeli więc przyniesiesz swoją ofiarę na ołtarz i przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw przed ołtarzem ofiarę i najpierw idź pojednaj się z bratem, a potem wróć i złóż ofiarę. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, póki jeszcze jesteś z nim w drodze, bo przeciwnik może cię wydać sędziemu, a sędzia strażnikowi i zostanie zamknięty w więzieniu. Zapewniam cię, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza. Słuchając tej historii, jedyne słowo, które narzuca nam, że jest w tym coś więcej niż tylko recepta codziennego współżycia ludzi, a w rodzinie, w społeczeństwie, w jakiejkolwiek wspólnocie, to jest bynajmniej fraza w tym tłumaczeniu ogień potępienia. W Bibliach waszych warszawskich najprawdopodobniej jest ogień piekielny. W oryginale jest tam tylko jedno słowo gehenna. I w tym momencie, kiedy Pan Jezus mówił, słuchacze najprawdopodobniej nie słyszeli żadnych konotacji teologicznych typu ogień piekielny w sensie wiecznego zatracenia. Gehenna, wielu z was wie, inni nie wiedzą, to była dolina Gehoim, chyba coś takiego, nazwana, że w wschodnio-południowej części Jerozolimy, dolina, która w czasach Starego Testamentu Żydzi, niektórzy ofiarowywali swoje małe dzieci Molochowi, bogowi pogańskiemu. I był to okres tak czarnej i trudnej historii w Izraelu, że aż nie chciano o tym mówić, chciano zapomnieć. My, Żydzi, naród wybrany, który wierzy w żywego Boga, cywilizowani bardziej niż inni, nie barbarzyńcy, daliśmy się doprowadzić do takiego miejsca upadłej świadomości społecznej, że doszliśmy do wniosku, że ofiarowanie malutkiego dzieciątka, niemowlęcia, położenie go na rozżarzone łapy metalowego boga Molocha, cokolwiek zyska jakiekolwiek łaski u Boga? I dlatego, że w tamtym miejscu to było, Rada Miejska Jerozolimy doszła do wniosku, że ta dolina najlepiej będzie ją spożytkować na wysypisko śmieci. I w tamtych czasach utylizacja śmieci polegała na tym, nie było plastików, nie było innych chemicznie wyprodukowanych rzeczy, które by były niedobre dla środowiska, opon nie było, rydwany nie były, nie posiadały opon, a te śmieci tam palono. I tam non-stop palono. Tam palono wszystko, co się wyrzucało. Rzeczy mięsne, organiczne, gnijące, inne. I, I non stop tam się palił ogień, który nigdy nie ustawał. Żeby uspokoić wszystkich tych, którzy mogą w tym momencie, w którym kierunku pastor idzie, bo grupy chrześcijańskie, które nie wierzą w piekło, a posługują się właśnie tą prawdą, do tego momentu to jest prawda. I dlatego my nie musimy od razu naciągać, że w tym miejscu akurat niekoniecznie Pan Jezus mówi o wiecznym zatraceniu, ale mówi o tym, że będzie ten ktoś winien, albo los takiego człowieka winien być taki sam, jak los tych śmieci, które wyrzucamy, które są tam palone. W innych miejscach również Pan Jezus mówi, że tam wiecznie ten ogień się pali. Stąd jest wzięta koncepcja wiecznej kary. I akurat nie z tego fragmentu powinniśmy ciągnąć koncepcję wiecznej kary. Inne fragmenty Słowa Bożego o tym mówią, ale akurat w tym drugim miejscu, gdzie Pan Jezus mówi, że tam ogień się ciągle pali i robak nie umiera, że kiedykolwiek byście tam poszli, latem, zimą, jesienią, wiosną, rano, wieczorem, zawsze znajdziecie robale jedzące coś, dym, smród i ogień palący się, dlatego że non-stop tam są śmieci dostarczane, które są palone i tam ciągle, inaczej wiecznie, bez ustanku ogień się pali. Ale wracamy do naszej historii. Słuchając tego, co Pan Jezus powiedział, znowu jest to następna historia, która sprawia wrażenie niepraktyczności, tak jak te inne, które żeśmy mówili. Naprawdę, jak cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu drugi, lewy? Naprawdę, jak ktoś zabiera ci ubranie, oddaj resztę? Naprawdę, jak ktoś cię chce wykorzystać i Pan Jezus wyłapał kilka przykładów z życia, które ludzie, z którymi byli oswojeni, o nich mówiliśmy, co to oznaczało, ale tak naprawdę ewangelista mówi, ta historia mówi o tym, abyśmy złem za złe nie odpłacali, ale dobrem zło zwyciężali. Więc ta historia tak by była mało praktyczna, no bo kto w tym tygodniu otrzymał policzek od policjanta? Może mandat? Pracodawca nie bije nas w policzek? Więc zrobiliśmy z tego metaforę, ale w tamtym czasie to nie była metafora. W tamtym czasie to był przykład, że rzeczywiście jak cię ktoś uderzy, to jest taka sytuacja, że nadstawieniem mu drugiego policzka sprawiasz, że będzie zakłopotany, żeby cię uderzyć, bo jeżeli zechce cię uderzyć, będzie musiał uderzyć cię z otwartej ręki w lewy policzek, a to oznacza, że już wyrównuje cię do swojego statusu. A jeżeli przywoła cię do twojego statusu, to warto otrzymać ten prawy policzek, bo wtedy już na równi możecie rozwiązywać swój konflikt. I nagle nie uderzyliście go, ale sprawiliście, że wasz status się zmienił w oczach. Jeżeli ktoś zabiera ci szatę, to nie chodzi, że jesteś bezbronny, oddajesz, ale w momencie, kiedy zdziera z ciebie jedną szatę, a pod spodem masz tą drugą, bo w taki sposób, to kiedy zdejmiesz i nagi przed nim staniesz, to kultura tamtego czasu byłaby taka, pamiętacie, mówiliśmy o tym, że nie, jak on mógł się rozebrać i pokazać siebie nagim, tylko bardziej by było, jak ten mógł dopuścić do tego, żeby zobaczyć go nagiego. Co to za człowiek? Jakiego charakteru moralnego jest ten człowiek? O co chodzi, że on się nie wstydzi patrzeć na nagiego człowieka? I to prowadzi nas do miejsca, jak możemy reagować na zło w naszym życiu, żeby nie odpłacać złem. I kiedy dopatrujemy się tych głębokich prawd, nagle widzimy, wow, ta mądrość rzeczywiście jest inna niż ludzka, bo typowa ludzka zabiera mi szatę, bronię się, nie oddam. Chociaż mądrość jest taka w Chicago, kochane kobiety, że jeżeli podlatuje zbir i próbuje wyrywać torebkę, należy ją puścić, rzucić. No już nie rzucisz daleko, jak on trzyma to. Nie wolno się szarpać. To każdy policjant powie. Ja pamiętam, jak tylko wprowadziliśmy się do Chicago, tutaj na koło Brickyardu, tam Jewel był kiedyś, a to był może mój, nie wiem, pierwszy miesiąc, chociaż nie, to był drugi, bo już Sara właśnie dojechała z Natanem, Natan wtedy roczek miał, i wychodzimy z Juela. Ja nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem, ale mam w sobie taki odruch, chyba nie wiem, ratownika czy coś, czy robienia czegoś. I nagle słyszę taki krzyk kobiety, patrzę i podleciał taki zbir, no wyglądał jak zbir, no, tak jak ja. No i szarpię się z tą kobietą i patrzę, że próbuję jej wyrwać torebkę, ona krzyczy i trzyma tą torebkę. I nagle ja bez zastanowienia rzuciłem torby z zakupami. Sara stoi z wózkiem, z Natanem małym, te torby tam stoją, a ja biegnę w tamtym kierunku. I kiedy ten mężczyzna mnie usłyszał i zobaczył, że ja biegnę w tamtym kierunku, uderzył tą kobietę i wyrwał jej tą torebkę i wskoczył do samochodu, ponieważ podjechał właśnie, wyskoczył z samochodu, drzwi miał otwarte i wskoczył do swojego samochodu i odjeżdżając musiałem odskoczyć, bo mało by mnie nie rozjechał. No i oczywiście ja, bohater, tą kobietę biorę, chodź, zadzwonimy po policję, poszliśmy do środka, jeszcze komórek wtedy nie było, zadzwoniliśmy, policjant przyjechał. I myślałem, że jakiś medal. I akurat w tym przypadku ten policjant do mnie się zwrócił i mówi: ty głupku. I naprawdę nie wierzę, że był w niebezpieczeństwie ognia piekielnego. Ja tak mówię, ale co? On mówi: po pierwsze, ta kobieta zrobiła błąd, szarpiąc się z tą torebką. Po drugie, ty zrobiłeś błąd. Tu masz twój skarb, to jest twoja żona, twoje dziecko. Skąd ty wiesz? Przecież on nie pastwił się, on nie bił jej, on tylko tą torebkę chciał zabrać. W takiej sytuacji należy puścić tą torebkę i nigdy nie bez nie reagować. Do końca mi tam to nie leży do dzisiaj. Wiem, że jest to niebezpieczne, ale sobie myślę, jeżeli wszystkie zbiry tak będą wiedziały, że tylko wystarczy podlecieć, chwycić i każda kobieta odda torebkę i nikt inny się w to nie zaangażuje, to wkrótce kobiety przestaną nosić torebki. Więc gdzieś ta walka musi być. Nie mam odpowiedzi na to. Ale myślę, że jest kilka ofiar tutaj, myślę, wśród kobiet, bo kiedyś młoda siostra przez jakiś czas u nas mieszkała i pamiętam, że wieczorem siedziałem i usłyszałem krzyk za drzwiami. I po chwili ona wchodzi, bo wtedy klucz miała, bo parę miesięcy u nas mieszkała. Chyba Kasia Kotlarska, ci, którzy pamiętają. I taka blada, rozczęsiona, ja mówię: co się stało? Ona mówi: wiesz, zaparkowałem samochód tu jeszcze na Menard, jak mieszkałem, i szłam i otwieram i słyszę, że ktoś za mną idzie, ale tak nie oglądam się, no bo pewnie, ale jak już słyszę, że po schodach właśnie przy moim domu, już przy tych drzwiach podchodzi do mnie, i obejrzałem się i on podleciał, chwycił za moją torebkę, ja zaczęłam krzyczeć. Ja coś słyszałem, ale krzyki na zewnątrz się często słyszy i tak popatrzyłem przez okno, ale nic nie widziałem. No i zabrał jej torebkę, ale mówi: ja puściłam tą torebkę. I też wezwaliśmy policję i pamiętam, że policjant pochwalił, mówi: i dobrze pani zrobiła, mówi. Bo nigdy nie wiadomo, co on by zrobił. Trzeba oddać. Ale to nie jest to, co Pan Jezus mówił, ze względu na bezpieczeństwo ktoś się szarpie z tobą. To, co właśnie Pan Jezus mówił, to bardziej nieodpłacaniem zła za zło. I tu w tym przypadku również na pierwszy, że tak powiem, rzut oka są to niepraktyczne rady. Naprawdę? Naprawdę, jeżeli się na kogoś pogniewam i nerwy mnie trochę poniosą w środku, naprawdę od razu przed sąd. I to, co Pan Jezus mówi, że tutaj będzie przykazanie, mówi: nie popełnisz morderstwa. Po pierwsze, ci ludzie, część tych ludzi szczyciła się tym, że nie zabijali, inaczej nie popełniali morderstwa. Ale wielu z nich chodziło wściekłych. I nie wiemy, czy często, ale tak wygląda, że nie było to taką plagą jak dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracownik nagle bierze i strzela do swoich współpracowników i coraz więcej, że tak jest eskalacja. Co się dzieje? Ale ja wam mówię, że kto gniewa się na swojego brata, będzie sądzony. Naprawdę? Jeżeli trochę się pogniewam, będę sądzony? Dlaczego? Jak będę sądzony? Ale już kto wyrazi swój gniew nie poprzez zabicie, ale powie racha. Racha, tak naprawdę po hebrajsku. Wszystkie tłumaczenia amerykańskie, komentarzy tłumaczą to słowo rakka. Bo wiecie, że Amerykanie nie obrażając, nie potrafią naszej głoski ch powiedzieć. A to jest racha. Żydzi szczególnie to wypowiadają racha. Co oznacza głupcze. Ale później jest inne słowo. I kiedy powie racha, będzie musiał stanąć przed Sanhedrynem. W tamtym czasie Rada 70 w Izraelu, ten Sanhedryn, Rzymianie pozwolili im, ażeby roztrząsali sprawy, które dotyczyły tylko kolegium. Inaczej, gdyby zabił, to już musiałby przed rzymską radą stanąć. Ale kłótnie, obrazy dotyczące tradycji, innych tam jakichś nieprzestrzegania, konfliktów. Niech Żydzi między sobą to rozważają. I ta Rada Najwyższa, Pan Jezus mówi, że kto powie racha, co oznacza ty pusta głowo, ty ptasi mózgu, ty bez mózgu jeden. Szczególnie kiedy przy świadkach to powie. Kochani, w tamtych czasach imiona w szczególny sposób odzwierciedlały status i poziom mądrości inteligencji człowieka. Więc jeżeli ja mam imię typu rozsądny, opanowany, zawsze wiedzący, co zrobić, ale ktoś przychodzi do mnie i przy świadkach powie do mnie racha, czyli zniesławia mnie, poniża mnie, moją reputację. Mogę go wziąć przed sąd. Ale jest eskalacja, ale kto powie tu właśnie fajnie, dlatego wybrałem dzisiaj to tłumaczenie, jest eskalacja wyraźnie pokazania, kto powie, i tu jest wybrane słowo polskie durniu. I wiemy, że to jest mocniejsze słowo od słowa głupcze, co też oznacza idioto, nic poniu, do niczego się człowieku nie nadający. Wtedy Pan Jezus mówi, ktoś taki będzie winien gehenny. I ci ludzie w tym czasie, słuchając tego, mogli się roześmiać. Mówią, ale na podstawie jakiego prawa kto? Na taczkach nas ktoś wywiezie i tam wrzuci do tego ognia na wysypisku? I Pan Jezus nie wyjaśnia. I tu w tym momencie kocham rolę Ducha Świętego, bo czasami ludzie mówią, o Duch Święty mi pokazał. Duch Święty nie pokaże nam tła historycznego, ale Duch Święty pokazuje nam emanujące te ponadczasowe prawdy. Nie wiem, czy pamiętacie. Mam nadzieję, że nie i mam nadzieję, że nie macie takich przeżyć w życiu. Kiedy ktoś cenny, tato, mama, starszy brat, starsza siostra, podeszli do was, kiedy byliście mali i użyli słowa, które zdruzgotało wasze serce i do dzisiaj pamiętacie te słowa. I może raz to nic takiego, ale kiedy wychowujemy się w środowisku, gdzie ciągle używane są słowa poniżające godność, niszczące wartość drugiego człowieka. Gdzieś jest później efekt. Taka dziewczynka zamyka się w sobie i wierzy, że jest brzydka, wierzy, że do niczego się nie nadaje, wierzy, że nikt w niej wartości ani piękna nie widzi. I potem dorasta i chodzi i w szkole idzie, że jednym ramieniem ociera się od ściany, jak przechodzi. A kiedy chłopcy się oglądają, to pierwsza myśl nie jest dlatego, że jestem piękna, ale dlatego, że coś ze mną jest nie tak i na pewno się śmieją ze mnie. Zgodzicie się ze mną, że taki człowiek, taka dziewczynka, już tutaj na ziemi przeżywa pewnego rodzaju gehennę? I nagle znajduje się w życiu książę, który nie patrzy na to i widzi piękno wbrew temu, że księżniczka sama w sobie nie widzi tego piękna i zaczyna przekonywać i mówi, że kocham cię, że chcę z tobą spędzić resztę życia. Chcę być z tobą. I wreszcie dochodzi do ślubu, zawierają związek małżeński, a w życiu różnie bywa. I nagle ten mąż jednego dnia przychodzi do domu i je obiad i mówi, wiesz co, ten obiad jakiś taki, no zjem, ale coś nie tak. To, co ta żona w tym momencie prawdopodobnie słyszy, to, że jestem kucharką do niczego. Innym razem może coś innego starała się zrobić i nie otrzymała pełnej aprobaty, pochwały i nagle jest skrajna reakcja. I to jest tylko kwestia czasu, kiedy ponownie taka kobieta zamyka się emocjonalnie przed najważniejszą osobą w jej życiu, mężem, który nie zdaje sobie sprawy. I oczywiście jest to tylko jeden kiepski, marny przykład, ponieważ jest 100 tysięcy innych aspektów tego, gdzie to mogłaby być jego wina i tak dalej. Jestem świadomy i kochani, nie po to mówimy. Każda ilustracja ma swoją słabość. Ale to jest tylko kwestia czasu, kiedy zamyka się emocjonalnie i nagle powstaje cichy, zimny dystans. I relacja taka ginie. I nagle jest coraz więcej powodów, żeby ten mąż powiedział do niej, to ci nie pasuje, w tej fryzurze nie najlepiej wyglądasz, a tutaj nie najmądrzej postąpiłaś. I nawet jeżeli stara się delikatnie to mówić, to co ona słyszy, to do niczego się nie nadajesz, jesteś brzydka, wstydzę się ciebie, nie potrafisz gotować i głupia jesteś. Tylko dlatego, że gdzieś wcześniej została dusza zraniona, zostało serce zranione. I nagle powstaje atmosfera zimna, lodowata, martwa. I możemy powiedzieć, że już nastąpiła następna któraś z kolei śmierć. Śmierć duszy i emocji małej dziewczynki. Śmierć duszy i emocji dorosłej kobiety, która jest żoną. I nagle staje się matką. Jak myślicie, co przekazuje swoim dzieciom taka kobieta? Powielanie tego samego. Bo nawet dzieci we mnie nic dobrego nie widzą. I zamienia się to w złość i w różnego rodzaju zrogowaciałość, skarbowaciałość, jakiekolwiek inne słowa byśmy nie używali, co się dzieje, następuje śmierć. I to, co Pan Jezus chce pokazać nam, to, że słowa mają moc. Że jeżeli rzeczywiście jesteśmy uczniami Chrystusa, że jeżeli rzeczywiście chcemy być częścią Bożego Królestwa, to musimy być czymś więcej, aniżeli ci tu dookoła, którzy szczycą się, że ja nie złamałem żadnego przykazania, bo przecież nikogo fizycznie, mechanicznie, ręcznie nie zabiłem. A Pan Jezus mówi, na pewno nie zabiłeś? Na pewno nie zabiłeś? Słowa zabijają. I wreszcie Pan Jezus idzie dalej i mówi, że jeżeli rzeczywiście jesteście ludźmi, którzy biorą pod uwagę Królestwo Boże, chcecie być moimi uczniami, bierzecie pod uwagę relacje z żywym Bogiem, to zobaczcie, co praktykujecie. I odnosi się do tradycji i mówi tak, tamtych czasów. Mówi, jeżeli więc przyniesiesz swoją ofiarę na ołtarz. Inaczej Żydzi praktykowali składanie ofiar w świątyni regularnie, za grzechy, na chwałę Bogu, wszelkie inne powody, żeby być błogosławionym. I mówi, zobaczcie, szczycisz się tym, że nie zabiłeś nikogo ręcznie, ale poraniłeś tyle ludzi dookoła, bo kiedy chodzisz wnerwiony i wkurzony, to jest tylko kwestia czasu, byle co, byle powód i sypie się z twoich słów, z twoich ust jad w postaci różnego rodzaju słów, które niszczą godność i poczucie wartości, ranią serce i zabijają relacje wszystkich tych, którzy są pod twoim wpływem, ale regularnie co tydzień idziesz, składasz ofiarę i patrzysz, że Bóg z ciebie jest zadowolony, bo masz swoją relację z Bogiem, że wszystko jest dobrze. Ale Pan Jezus mówi nie. Jeżeli jest taka sytuacja, jeżeli naprawdę pozwolisz na to, żebyś miał wrażliwe serce, to kiedy pójdziesz i nawet kiedy już tam jesteś i przypomnisz sobie, że twój brat, inaczej osoba bliska tobie, z twojego środowiska, ma powód, żeby się gniewać na ciebie albo ma powód, żeby być obrażoną na ciebie, zatrzymaj. Nie składaj tej ofiary. Nie przechodź tylko przez teatr religijny. Ale zatrzymaj, idź i zrób wszystko, żeby się pojednać. Zrób wszystko, żeby naprawić, żeby przeprosić, żeby przyznać się, żeby powiedzieć, wiesz co, poniosło mnie tam i naprawdę nie odwołam swoich słów i szkoda została zrobiona i wiem, że cię zraniłem, ale chcę ci powiedzieć, że nie myślę tak, jak wtedy mówiłem. To nie jest to, co wtedy mówiłem, nie jest odzwierciedleniem tego, kim ty jesteś, tylko to było odzwierciedleniem tego, co ja czułem. Bardziej odzwierciedleniem mojego gniewu, moich nerwów, tego, że mnie poniosło, a nie tego, kim ty jesteś. Więc jak ci powiedziałem, głupia babo, to nie jest to, co o tobie myślę. Kiedyś miałem przeżycie, które mnie wewnętrznie rozwaliło. Nie dlatego, że ono wydarzyło się tak, jak wam je opowiem, ale dlatego, że mogło się tak wydarzyć. U mnie moja uliczka Seegers dojeżdża do Arlington Heights Road i zawsze trudno jest w lewo tam skręcić ruch, ale w prawo to żadna sztuka. Problem polega na tym, że kawałek dalej jest ulica Golf. I ci, którzy tam mieszkają, wiecie, że tak jest. I niektórzy, którzy z Seegers w prawo skręcają, planują zaraz tam w lewo skręcać w Golf. I to, co się dzieje, że kiedy jest większy ruch, oni nie skręcą w prawo przy najbliższym pasie, a później zmienią dwa pasy, tylko czekają, aż się wyklarują wszystkie trzy pasy, żeby od razu na trzeci wjechać, żeby tam mogli w lewo skręcić. I pierwszy raz, jak stanąłem z tyłu, jest przede mną samochód, który patrzę, że tu pierwszym pasem nic nie jedzie, auto nie skręca w prawo, a kierunkowskaz jest. Patrzę za chwilę, nic nie jedzie pierwszym pasem, nic nie jedzie drugim pasem, trzecim coś jedzie, auto dalej nie skręca. Więc nie wiedziałem, co chodzi, aż wreszcie się wyklarowało i chyba z 5 minut tam staliśmy. Więc drugi raz, jak się z tym już spotkałem, to był inny samochód, ktoś inny, już wiedziałem, na czym to polega. Przyznam się. Stojąc z tyłu, wszystko we mnie, no przecież może skręcić, a później zmienić. Więc tak nieśmiało, pip, nic nie pomogło. I nagle pojawia się myśl, co by było, jakbym tak... Ale mam lepszy pomysł. Właśnie. Wyjdę z samochodu. Wyszedłem z samochodu, pukam do okienka. Okienko się opuszcza, ale tylko kobieta nawet nie spojrzała na mnie, bo nikt normalny takich rzeczy nie robi. Przepraszam. I odruch taki był, że straciłem panowanie. Ty głupia babo! Kto ci w ogóle dał prawo jazdy? Kiedy ty się nauczysz? Inni ludzie mają też się gdzieś spieszą. I w tym momencie łzy patrzy na mnie i mówi, pastorze, to ja jestem. Powiedziałem na początku, że część tego będzie fikcją. I ta część była fikcją. Tego nie zrobiłem. To chciałem zrobić i pojawiła się myśl. A co jeżeli to będzie ktoś, kto liczy na moje duchowe wsparcie? I sobie myślę, jeżeli ja nie miałbym tego argumentu, że ludzi wspieram duchowo, zrobiłbym to ciągle, czy nie zrobił? Bo inni nie mają takiego argumentu. A co by było? Bo słyszy się i czyta się. Ludzie mogą jechać od lekarza z diagnozą śmiertelną i może są zamyśleni, a ja tutaj jestem gotowy wyjść i sypnąć wiązankę słów. Przypominam, ta część, którą powiedziałem, nie wyszedłem z samochodu, ale taką myśl miałem. Niekoniecznie, że chciałem wyjść, ale sobie tak pomyślałem. I nagle ta druga myśl. A co jeżeli to jest ktoś, kto w tamtym tygodniu ze mną rozmawiał i mówił mi o tym, o swojej tragedii życiowej, o czymś innym i ja nagle tutaj. Ile razy potrafimy zniszczyć, zdruzgotać kogoś, a życie sobie idzie dalej. I wreszcie ostatni przykład Pan Jezus podaje. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, póki jeszcze jesteś w drodze. Do tego momentu jest brat, siostra. Kiedy powiemy głupcze, durniu, nic poniu. Kiedy przypomnimy sobie w czasie oddawania czci i uwielbienia. No tak, my nie nosimy ofiar, ale modlimy się, oddajemy Bogu chwałę, przystępujemy do komunii. Życie sobie leci, my, pobożni chrześcijanie. I odkładamy. I bagatelizujemy to, co zrobiliśmy dla drugich ludzi. Ale wreszcie jest ktoś, kto zakwalifikuje się na naszego przeciwnika. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy tym ludziom coś winni. Winniśmy jesteśmy pieniądze. W tym przypadku Pan Jezus mówi o pieniądzach. Jesteś winny komuś pieniędzy, nie oddałeś na czas, unikasz tego kogoś i nagle przypadkowo się spotykacie. Pan Jezus mówi, dobrze zrobisz, jeżeli nie będziesz udawał, że wszystko jest w porządku i klepał po ramieniu, pytał, jak tam rodzina, jak tam pogoda, kiedy macie sprawę do obgadania. Nie wiem, czy mieliście sytuację z ludźmi, którzy są wam coś winni. Pieniądze, obiecali coś, obiecali, że zadzwonią, nie zadzwonili. Może z jakiegoś w miarę bliskiego środowiska z fachowcem rozmawialiśmy, który powiedział, przyjdzie, naprawi coś, zaglądnie do naszego samochodu i nie zrobił tego, nie dotrzymał obietnicy i nagle spotykamy się z tą osobą. Albo wziął depozyt. O właśnie, jeszcze lepiej. Wziął depozyt. I nagle spotykamy się, nie wykonał wcześniej pracy, materiału jeszcze nie zamówił, minęło już wiele czasu, termin minął, spotykamy się, a ten ktoś, a co słychać, jak rodzina, jak fajnie cię widzieć. I Pan Jezus mówi, nie rób tego, bo jak on zobaczy, że udajesz, że wszystko jest w porządku, to cię do sądu poda i przegrasz, bo już musiał wszystko oddać. I wyjdziesz stamtąd. Ale mówi, załatw to. Po co sąd? Po co takie rzeczy? Załatw to. Jak już zrobiłeś to, że i teraz odwracamy. Jeżeli ja to zrobiłem, obiecałem, jestem komuś coś winien, to nie powinienem udawać. I kochani, może w naszym przypadku nie zawsze chodzi o pieniądze. Ale jeżeli wiemy, że coś jest między nami niezałatwione, tak łatwo jest kontynuować. Tak łatwo jest dalej śpiewać, tak łatwo jest dalej modlić się, tak łatwo dalej jest jeść posiłek. Problem polega na tym, że przy takim stole, oprócz jedzenia, które jest smaczne, ale i tak nikomu nie smakuje, atmosfera do niczego, rozmowy nie płyną. Dlaczego? Bo przeciwnicy siedzą przy tym samym stole, sprawy są niepozałatwiane, a udajemy, że wszystko ładnie, uśmiechy. Czym jest atmosfera w kościele, gdzie ludzie, którzy siedzą obok siebie, albo niekoniecznie obok siebie, bo nagle ci, którzy siedzieli obok siebie, to nagle już gdzieś osobno siadają, bo sprawy są niepozałatwiane. Ale ci, którzy siedzieli razem, siadają już osobno, ale ciągle rączki są w powietrzu, ciągle uwielbienie, ciągle komunia, ciągle wszystko idzie, jak gdyby nigdy nic. I Pan Jezus mówi... Nie musisz fizycznie kogoś zabić. Co jest w twoim sercu? Co jest w twojej duszy? Po pierwsze, niszczysz, ranisz, sprawiasz gehennę w życiu drugiego człowieka, nawet świadomy tego nie jesteś, a tylko ta ofiara twojego gniewu wie, przez jaką gehennę będzie przechodziła i dlatego jeżeli nie przyjmiesz tej prawdy i będziesz dalej ranił drugich, jest taka możliwość, że będziesz musiał stanąć przed Bożym sądem i będziesz winien i twój los będzie taki sam, jak i los tych śmieci, które są wyrzucone i spalone. Sądu wiecznego. I teraz widzimy, że naprawdę wieczne potępienie dlatego, że kogoś głupkiem nazwałem? Nie. Wieczne potępienie dlatego, że komuś sprawiłem gehennę, a nawet nie jestem świadomy tego, bo uważam, że co tam słowa. Ale jeżeli słowa mogą ranić, to kochani, słowa też mogą budować. I słowa nie są tanie. Faceci, mogę coś wam powiedzieć? Bo się już robię stary, niecierpliwy i mnie to wkurza. W naszej tej polskiej kulturze, tym wychowaniu, czemu tak mało, przepraszam, jak do dzieci z pierwszej klasy, trzy słowa, które Bóg nam dał. Proszę, dziękuję i przepraszam. Ja często muszę się modlić, bo jestem fanatykiem słów. Bo dla mnie słowa nie są tanie. Słowa wyrażają. Oczywiście, jeżeli słowa nie wyrażają, to też reaguję strasznie. Ale powiem wam, z czym ciągle sobie nie radzę i proszę Boga o łaskę, bo myślę, no przecież osoba i tak jest wdzięczna. Są ludzie, którzy wiele mi dobrego, ale też są ludzie, którym ja uważam, bynajmniej ja tak uważam, że wiele dobrego zrobiłem. I do dzisiaj nie usłyszałem słowa dziękuję. A to nie jest koniec historii, bo gdybym tu zakończył, żebym dziękować. Próbowano mi w zamian też coś dobrego zrobić. Próbowano mnie na obiady zapraszać. Wyrażać to w każdy inny sposób. Nie wiem, może ja nie jestem do końca normalny, ale powiem wam, że te wszystkie inne rzeczy, tak bardzo jak fajne i miłe są, nie zastępują podstawowego słowa. Powiedzcie ze mną to słowo. Dziękuję. Bo jeżeli to jest głupota, to Ewangelia też jest głupotą. Ja tego pierwszy nie powiedziałem. Paweł powiedział, że Ewangelia, mowa o krzyżu jest czym? Jest głupotą. A co to jest Ewangelia? To są słowa. To są słowa, które mówią, i oto powierzchowna wersja Ewangelii. Ewangelia to są słowa, które mówią albo piszą, że jeżeli wypowiesz właściwe słowa, to będziesz... I dlatego to jest głupota dla wielu ludzi. I dla niektórych, którzy życiowo się nie nawrócili i nie doświadczyli, bo może tak zostali wychowani, dla nich dziękuję, proszę i przepraszam jest głupotą. Ile rodzin znam? Po jakimś czasie mi się przypomina, bo ktoś przychodzi, córka jakaś przychodzi i mówi, tato, taką wiązankę do mnie puścił, że się nie pozbieram. No i nagle pastor musi zawijać rękawy, rozmawiamy, 3 spotkania, modlitwa, rozmowa, jakoś się tego, no i funkcjonuje, wszystko dobrze. Za 6 miesięcy pytam się, i co? No, taki miły się tato zrobił, tak chodzi, nadskakuje. Ja mówię, no ale przyznał się, powiedział przepraszam. A gdzie, tato? Nigdy. Kończymy, bo będę przepraszał. Trzy lekcje. Słowa zabijają, ale słowa też dają życie. Relacja z Bogiem i z ludźmi idzie w parze. i niezałatwionych spraw. Nie odkładaj, nie unikaj osoby, której jesteś coś winien, a kiedy już nie dasz rady uniknąć, to nie udawaj jak niby nigdy nic, bo będzie coś z tego niedobrego. Niech Duch Święty przemieni te prawdy codziennego życia w te wieczne. Naszych słów, naszej postawy i naszej gotowości potraktowania drugiego człowieka, tych bliskich, tych dalszych, z godnością. Pan Jezus mówi, że jeżeli ktokolwiek by zgorszył, inaczej obraził jednego z tych malutkich, tych nieważnych, lepiej, żeby mu przywiązać ten wielki kamień młyński i wrzucić go do wody, utopić go. Nie ma takiej możliwości, aby powiedzieć, Bóg dla mnie jest ważny, przez to ludzie nie. Bóg nigdy nie będzie w stanie być ważniejszym w twoim życiu, aniżeli drugi człowiek. I twoja wiara, twój stosunek, twoje do Boga, twoje uwielbienie, twoje nabożeństwo jest tylko na takim poziomie, na jakim w sercu traktujesz człowieka, którego najgorzej traktujesz w swoim życiu. Jeżeli najgorszym rodzajem traktowania w twoim życiu jest tylko neutralność, omijanie, on dla mnie nie istnieje. Tym samym, tak wynika z nauki Chrystusa, której nie będę już udowadniał, tym samym mówisz, jeżeli on dla mnie nie istnieje, tym samym mówisz, Bóg dla mnie w moim życiu nie istnieje. Ostatni argument, powiedziałem, nie będę udowadniał. Pan Jezus powiedział, że jeżeli wy nie przebaczycie, Ojciec w niebie też wam nie przebaczy. Relacja z Bogiem i z ludźmi idzie w parze. Módlmy się. Panie, za twoje słowo ci dziękujemy. Panie, za te historie, które powiedziałeś. Tak fenomenalne, tak boskie, tak ludzkie. Tak nieskończenie głębokie. Są nie tylko jak źródło, jak studnia, ale mają moc przemiany. Dzisiaj, Panie, przyjmujemy, że słowa wypowiadane mają zawsze działanie. Albo ubijające, albo budujące. Że nasze nabożeństwo przed Tobą nie ma znaczenia, dopóki jesteśmy świadomi w naszym sercu, że coś zbagatelizowaliśmy, co dotyczy drugiego człowieka. I kiedy jest to w naszej mocy, chcemy mieć pokój ze wszystkimi ludźmi. Panie, uwolnij nas od odkładania, od prokrastynacji, od wiary w kłamstwo, że czas wszystko załatwi. Szczególnie z tymi ludźmi bliskimi, z mężem, z żoną, z dziećmi, z braćmi, siostrami we wspólnocie, ze współpracownikami. Panie, daj nam tak wrażliwe serce, abyśmy czuli atmosferę, czuli to, co jest niewypowiedziane, abyśmy odbierali język ciała drugich ludzi, a szczególnie to, co my spowodowaliśmy. Panie, uwolnij nas przed fałszywą formą nadwrażliwości, paranoi, niepewności, że każdym ruchem możemy kogoś zranić. Panie, tego też nie chcemy. Chcemy być sobą. Chcemy, Panie, w naszej niedoskonałości być sobą i być w relacjach z ludźmi, ale chcemy być świadomi, że możemy zranić, że rzeczywiście ranimy, że nieopatrzne słowa wychodzą. A szczególnie, Panie, daj nam ten sensor gniewu, nerwów, że kiedy przyłapujemy się, że chodzimy poddenerwowani, wkurzeni, Panie, pomóż nam nie ignorować tego, ale pozwól nam to załatwić przed ludźmi, przed Tobą, abyśmy nie byli taką bombą zegarową, która tylko w kwestii czasu wybuchnie, jeszcze więcej szkody narobi. Panie, wierzymy, że to jest właśnie naśladownictwo Ciebie. Wierzymy, że to jest właśnie wstępowanie w Twoje ślady. I dzisiaj w tej dziedzinie słów, relacji, wrażliwości, rzetelności i wywiązywania się przed drugim człowiekiem chcemy Ciebie naśladować. I o to prosimy Ciebie. Wysłuchaj nas, Panie. Amen.